Witam w kolejnym odcinku Co słychać, panie profesorze? Witaj, Walterze, witaj, Martinie. Zajmiemy się dzisiaj bardzo złożonym problemem. Niektórym może się on wydawać prosty, ale jeśli się w nim zagłębisz, może okazać się kłopotliwy. Jest to także temat niezwykle istotny w dzisiejszych czasach. Myślę, że czasami nawet go nie doceniamy. Poprośmy więc Ducha Świętego, by nas poprowadził. Ojcze Niebieski, tak jak zawsze, prosimy Cię o Ducha Świętego, by nas prowadził w tej dyskusji. Dziękujemy za wszystko, co dla nas robisz. W imię Jezusa. Amen. Martin, ohyda spustoszenia. Czy słyszysz ten odgłos? Myślę, że to odniesienie do dawniejszego wykładu. Słyszę odgłos wrzawy. Dotyczy to konkretnego problemu, czyli jak blisko jesteśmy wypełnienia tego proroctwa i co ono właściwie oznacza. Bardzo ważne, byśmy je zrozumieli. Gdy masz do czynienia z obrzydliwością spustoszenia, wymaga to wyjątkowego zrozumienia. Istnieją ludzie, którzy uznają to proroctwo za przeszłość, a nie za coś, co jeszcze nadejdzie. Twierdzą, że nie ma to nic wspólnego z przyszłością. Futuryzm wrzuca je w odległą przyszłość. My oczywiście wierzymy w historyczny, ustawiczny model Biblii. Powiedzmy Martinie wprost, to jedyne logiczne wyjście, którego należy się trzymać. Inaczej należałoby uznać, że Biblia została napisana tylko dla ludzi żyjących w przeszłości, a cała ludzkość poza nimi nie ma z nią nic wspólnego. To jest bzdura absolutna. Opisy są dla każdego i na każdy moment historii. Tak więc jeśli żyłeś podczas reformacji, to były fragmenty z Pisma wskazujące, gdzie znajdujesz się w strumieniu czasu i cokolwiek jest powiedziane, dotyczy też twojego czasu. Przyszłość bez przyszłości. Dobra puenta. Przypatrzmy się ohydzie spustoszenia i tego, co w niej dostrzeżemy. Jezus mówi o ohydzie spustoszenia przepowiedzianej przez proroka Daniela w liczbie pojedynczej, nie precyzując tego dokładnie. I tak więc do którego z tych odniesień nawiązuje Jezus? Oczywiście możemy zadać sobie pytanie, co jest tą ohydą spustoszenia. Nie występujesz przecież przeciw czemuś, nie wiedząc, czym to jest, to bez sensu. Na przykład Babilon. Zawsze mówiłeś, że jeśli zwyciężyłeś Babilon, to musisz zdefiniować, co jest tym Babilonem. Inaczej czemu miałoby to służyć? Co więc reprezentuje w naszych dniach ta ohyda spustoszenia? Czyli kiedy dowiemy się, że znak zapowiedziany przez Jezusa odnoszący się do ucieczki Jego ludu wypełnił się? Uważam to za bardzo ważne. Ma to wpływ na Twoje życie. Z tego względu powinniśmy wiedzieć, co się za nim kryje. I o tym mówi prorok Daniel. Przyjrzyjmy się słowu odludne. U Mateusza 24:15 jest napisane: gdy więc ujrzycie ohydę spustoszenia, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte, kto czyta, niech uważa. Marek 13:14. A gdy ujrzycie ohydę spustoszenia, zalegającą tam, gdzie być nie powinna, kto czyta, niech uważa, wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry. Ten werset przedstawia więcej szczegółów. Interesujące jest to, że w nowoczesnych przekładach u Marka słowa uciekają w góry, a zapisane przez proroka Daniela są wypowiedziane przez niego. Argument tych ludzi jest zawsze słuszny według nich, więc dlaczego miałoby zostać powtórzone u Marka to samo, co było u Mateusza? Owo niedopowiedzenie jest irytujące. A co wtedy z drugim i trzecim świadkiem? To po prostu żałosne. Tak jest, użyto najzwyklejszej wymówki. Łatwo czytać i studiować inne części, a potem zapomnieć o tym i wpaść w pułapkę, bo uważa się, iż Daniel nawet nie był prorokiem albo nie napisał księgi Daniela. No właśnie, najlepiej by jej wcale nie napisał. Albo, że nie została napisana w czasie, w którym ją napisano, lecz po tym wydarzeniu. Jednak nawet wtedy okazuje się to pułapką, bo prowadzi do naszych czasów. Więc jak miałby pisać po zdarzeniu, skoro ono się jeszcze nie stało? Nie idźmy w tym kierunku. Jest to wpływ jezuitów, więc powinniśmy to pominąć jako dla nas nieistotne, chyba że bierzemy ich pod uwagę jako przeciwników. Trzymajmy się Biblii, a historia rozwija się nadal. U Łukasza 21:20 jest napisane: skoro ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie jest bliskie. To podobieństwo. Dlatego zawsze dobrze móc porównać teksty. Ohyda spustoszenia i znowu ohyda spustoszenia zalegające miejsce święte. I tekst paralelny, skoro ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie jest bliskie. Pamiętajmy, że proroctwa Mateusza i Łukasza mają podwójne zastosowanie. Jaki jest znak Twojego przyjścia i końca tego okresu? Jest czas proroctwa i czas jego końca. Dosłowne wypełnienie i duchowe wypełnienie. Nie możemy odrzucić tej wiedzy, gdyż w innym wypadku pogubimy się. Oczywiście dosłowne zastosowanie oddziałuje na duchowe, więc nie można ich rozdzielać, mówiąc, to jest przeszłość, a to przyszłość. One ze sobą są powiązane. To ważne oświadczenie, gdyż 90%, a nawet 100% tego tematu staje się konfliktowym na tle rozdzielenia tych dwóch pojęć. Oczywiście tak nie można. Oto ważne myśli z wielkiego boju. Jezus opowiadał słuchającym go uczniom o losie, jaki miał spotkać odstępczy Izrael, a szczególnie o karze, która spadnie nań, dlatego że odrzucił i ukrzyżował Mesjasza. Oto pewne znaki poprzedzą ów straszny koniec. Godzina powszechnej trwogi przyjdzie nagle. Martin, to bardzo ważne. Bardzo. Ostatnie wydarzenia będą gwałtowne. Zbawiciel ostrzega swych naśladowców. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa, wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. Cytuję tutaj Mateusza 24:15-16, Łukasza 21:20. Kiedy Rzymianie zatkną swe pogańskie sztandary na ziemi świętej, na przedpolu Jerozolimy, wtedy naśladowcy Chrystusa mają się ratować ucieczką. Gdy ten ostrzegawczy znak będzie widoczny, wówczas wszyscy, którzy chcą uniknąć nieszczęścia, nie mogą się wahać. W całej ziemi judzkiej, a również w Jerozolimie, na dany sygnał wszyscy natychmiast muszą uciekać. Kto będzie na dachu, niech nie schodzi do domu, nawet dla uratowania najcenniejszych skarbów. Kto na polu lub w piwnicy, niech nie wraca po wierzchnie okrycie, które zrzuciłby mu podczas gorących dni, nie przeszkadzało w pracy. Kto nie chce zginąć w ogólnym zniszczeniu, niech się nie waha ani przez chwilę. To bardzo ważny komunikat. Podobnie było w czasach Lota, prawda? Dokładnie. Gdyby nie znalazł się w Sodomie w ogóle, byłby to postęp. Jakby w ogóle nie znajdował się w Sodomie, to byłby w lepszym położeniu, a gdyby nie zwlekał z ucieczką, i tu zaczyna się druga część historii. Jego żona obejrzała się za siebie. Inaczej mówiąc, jej serce było bardziej tam, w tamtym mieście, niż poza nim. I ostatecznie przypłaciła to życiem. W książkach Ellen White, między innymi w Patriarchach i Prorokach, jest jeszcze inne stwierdzenie. Tam autorka zajmuje wyraźne stanowisko, pisząc, iż gdyby Lot od razu opuścił miasto, prawdopodobnie jego żona zostałaby uratowana. Tak, i jest to przykład, by słuchać. A Lot jest przykładem dla tych, którzy wybierają ostatni moment, co może okazać się bardzo dużą stratą. Kolejną rzeczą, o której powinno się pamiętać, czy ma to związek z pierwszym oblężeniem? Pamiętając, że pierwsze oblężenie jest typem drugiego. I co jest ważne, możesz się pogubić, sądząc, że to drugie oblężenie, w którym jest mowa, by wtedy nawet nie wchodzić do domu, gdy zastanie cię ono na dachu. Brzmi to jak przymus do szybkiej ucieczki. Ważne, by pamiętać, że dzieje się to podczas pierwszego oblężenia, gdyż myśląc o drugim, możesz żyć w nieświadomości. Przejdźmy do szczegółów. Do czego odnosi się zapis o spustoszeniu i obrzydliwości oraz o ich połączeniu? Zadałeś pytanie, do którego się odnosi, więc warto to wyjaśnić. Przejdźmy do Daniela 8:13. I usłyszałem, że gdy jeden ze świętych mówił, podczas wizji słucha, co mówi anioł, a drugi święty zapytał tego, który mówił, jak długo potrwa widzenie? Wieczna ofiara. Pamiętaj, że ofiara w oryginale jest zapisana kursywą, więc jej tam nie ma, została dodana. Byśmy mogli o niej przeczytać, jak długo trwa wizja. Zgubna nieprawość, przybytek i podeptane zastępy. Jest tu mowa o okresie proroczym, czyli o 2300 dniach proroczych. I pytanie o zgubną nieprawość, więc nieprawość ma do czynienia z występkiem. Co bardzo ważne, występek pociąga za sobą nieprawość. Zespalając oba, zgubna nieprawość, przybytek i podeptane zastępy. To są dwie kwestie. Świątynia zostanie podeptana i jej gospodarz zostanie podeptany. Do czego odnosi się świątynia? Do przybytku, o którym mówił Mojżesz, czy do świątyni? Ludzie mogą powiedzieć, że odnosi się do dosłownego zniszczenia Jerozolimy, lecz według tych słów nie może tak być, gdyż jest tu mowa o 2300 dniach i czasach końca. Ma to więc szersze skojarzenie i musi odnosić się do tego, czym jest objaśnienie czasu końca. Jednak z dosłownego znaczenia dowiadujemy się, czym jest czas końca, a czym jego przeciwstawienie. Tak więc należałoby przedyskutować, co oznacza podeptana świątynia i kto jest jej gospodarzem. Jest to lud Boży, który będzie prześladowany, a świątynia zostanie w tym czasie zdeptana. W Danielu 9:17 jest napisane, teraz zaś, Boże nasz, wysłuchaj modlitwy Twojego sługi i jego błagań i rozjaśnij swe oblicze nad świątynią, która leży zniszczona ze względu na Ciebie, Panie. Pomóż mi zrozumieć to teraz, bym mógł przekazać to, co się tutaj dzieje. Daniel stawia pytanie i jest zainteresowany kwestią 2300 dni proroczych, które jako okres proroczy mają swój początek i koniec. Trwają od wydania dekretu o odbudowie Jerozolimy, dotyczą mesjańskiej części proroctwa i się kończą. Nie ma możliwości obejścia ich, mając wyznaczony początek, datę końcową i odbierając dzień za rok. Przyjmując zasadę dzień za rok i stosując ją, widać wypełnienie warunków części mesjańskiej, Dlatego ta sama zasada musi odnosić się do całej reszty. Nie można użyć tu futuryzmu, wrzucić go w przyszłość albo w przeszłość, gdyż jest to historyczna ciągłość od momentu wydania dekretu poprzez erę mesjańską, po sam koniec. Ze względu, że Artaxerxes wydał dekret w 457 roku, to dodając ten czas, kończy się on w 1844 roku. Czy ci się to podoba, czy nie? Wiele osób sprzecza się o rok 1844, ale powinni się zastanowić, co się w tym roku wydarzyło. Otworzyły się wielkie możliwości głoszenia Ewangelii. Rozpoczęła się era przekazywania wiadomości elektronicznych. Zaczęto się w tym czasie komunikować alfabetem Morsa. W postaci spirytyzmu, komunizmu i każdego innego izmu, o jakim można by pomyśleć. Wszystkie rozpoczęły się w 1844 roku. Jeśli rzeczywiście nie jest to ważny rok, to już nie wiem, czym właściwie jest. To ważne odniesienie. Oczywiście szatan to zaatakuje. To jasne. Musi zaatakować oś czasu i musi się z niej wyśmiewać. Słuchając ewangelicznych pastorów, jest to dostatecznie widoczne, coraz bardziej atakują ruch millerowski. Wszystko, co tak naprawdę zrobił Miller, to pochyliwszy się nad proroctwem, zastosował zasady i wyciągnął wniosek. Pomylili wydarzenie, ponieważ doszło do niezrozumienia kwestii świątyni, ale o tym jeszcze porozmawiamy. To także było zapowiedziane w Biblii, a Bóg nad wszystkim czuwał. Dlaczego ci ewangelicy nie wyśmiewają uczniów, którzy popełnili błąd, kiedy ukrzyżowano Jezusa? Pomylili wydarzenie. Dosłownie, pomylili wydarzenie. Chcesz, bym to jeszcze raz powtórzył? Pomylili wydarzenie. Ale nadal występują w Biblii. Nadal są w Biblii i wydarzenia też są aktualne. Istotne jest, byśmy zrozumieli, że typ musi spotkać się z antytypem, bo jeśli tego nie pojmiemy, to nie zrozumiemy, dlaczego Jezus musiał umrzeć, by położyć kres prawu ceremonialnemu, gdyż ono na niego wskazywało. Z tego względu jest to ważne zagadnienie. Chciał odpowiedzi, więc my również powinniśmy chcieć tego samego. Daniel 9:27. Utrwali on przymierze dla wielu przez jeden tydzień, a około połowy tygodnia ustanie ofiara krwawa i ofiara z pokarmu. Na skrzydle zaś świątyni będzie ohyda ziejąca pustką i przetrwa aż do końca, do czasu ustalonego na spustoszenie. Brzmi skomplikowanie, prawda? Może po takim przeczytaniu. Jeśli przeczytasz to w taki sposób i usuniesz część proroctwa, która tak naprawdę przeciwstawia Mesjasza z antymesjaszem, tak to możemy ująć, ten, który buduje i ten, który niszczy. Utrwali on przymierze dla wielu przez jeden tydzień. To jest ten ostatni tydzień. 70. tydzień w proroctwie. I kto potwierdzi przymierze? Oczywiście Mesjasz. A około połowy tygodnia, to około 3,5 tego ostatniego roku, ustanie ofiara krwawa i ofiara z pokarmów. W futuryzmie odnoszą to do Antychrysta. Wrzucają go do przeszłości albo przyszłości. To niedorzeczne. System ofiarny zakończył się w momencie śmierci Chrystusa. Postaw więc pytanie. Czy Jezus zmarł w środku tygodnia? Inaczej mówiąc, 3,5 roku, przyjmując dzień za rok, 3,5 roku po rozpoczęciu Jego służby, tak czy nie? Tak. I jest to wypełnienie proroctwa. Położył więc kres systemowi ofiarnemu, stając się ofiarą doskonałą. Jest to ważne. Musimy to zrozumieć, bo jeśli tego nie zrozumiemy, możemy skończyć w katolicyzmie. A wtedy pojawia się mnóstwo różnych opcji. On sprawi, że ustanie ofiara krwawa i ofiara z pokarmów. Ktoś może powiedzieć, że to przecież nie on zrobił, lecz Rzymianie, jeśli chcesz się kłócić. Ale on powiedział, mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać, dobrowolnie. Odnośnie do ohydy spustoszenia, mówimy teraz o negatywnej stronie. Jezus nie przynosi negatywnej strony, lecz tylko pozytywną. Przetrwa aż do końca, do czasu ustalonego na spustoszenie. Więc ohyda spustoszenia powstaje później, na kolejnym etapie i przetrwa aż do końca samozniszczenia. A będzie to kamień spadający z nieba, oderwany bez ludzkiej ingerencji. Musimy więc wiedzieć, kto czyni nieprawość i w jaki sposób ją czyni. Oczywiście było to dosłowne zastosowanie. Przyszli Rzymianie, rzymska armia, otoczono Jerozolimę, spustoszyli ją, zrównali z ziemią, ale musi istnieć duchowe odniesienie nawiązujące do pierwszego, mówiąc, wieczna ofiara, zgubna nieprawość, przybytek i podeptane zastępy przez cały ten okres, któremu musimy się przyjrzeć. Kolejnym wersetem jest Daniel 11:31. Wojsko jego wystąpi, by zbezcześcić świątynię, twierdzę. Jak widać, za każdym razem jest tu włączona świątynia. Wstrzymają stałą ofiarę i uczynią tam ohydę ziejącą pustką. Inaczej mówiąc, postawią ohydę spustoszenia na miejscu. Prawda? Dlatego musimy rozumieć, co to oznacza. Pamiętasz, że świątynia została zniszczona? Ktoś mógłby powiedzieć, że została odbudowana, ale tak się nie stało. Dotyczy to strefy duchowej. O właśnie, i jest to bardzo ważne, gdyż wielu tkwi w tym miejscu, bo uważa, że musi to być znowu fizyczne. Nie można przeskakiwać z jednej do drugiej. Nie możesz skakać z jednej na drugą. Nie możesz uczynić antytypu takim samym jak typ, gdyż naruszasz tym zasadę. Antytyp zawsze jest większym wypełnieniem mniejszego przykładu. A na przykładzie się uczysz. I mamy Daniela 12:11. A od czasu, gdy zostanie zniesiona codzienna ofiara, zapanuje ohyda ziejąca pustką. Upłynie 1290 dni. Nie zamierzamy w tej chwili zagłębiać się w rozkładanie tego proroctwa, o którym wspominaliśmy wcześniej, a które jest rozwinięciem okresu 1260 dni, kończących się w 1798 roku. Skoncentrujemy się jedynie na spustoszeniu. Istnieją jednak ramy czasowe, które mówią nam, że nie ma to nic wspólnego z dosłowną świątynią. Dokładnie. Właśnie o tym chciałem wspomnieć. Nie jest to dosłowne. Nie można tego zastosować dosłownie. Powróćmy do Daniela 8:1, kiedy po raz pierwszy o tym wspomina. Daje to ogólny wgląd w te kwestie. Tak więc aniołowie rozmawiają o naruszeniu prawa, które powoduje spustoszenie świątyni, jak i gospodarza. Musimy teraz zadać sobie pytanie. Po ukrzyżowaniu Jezusa, po tych wszystkich wydarzeniach, po zburzeniu Jerozolimy przez pogański Rzym, kiedy to spustoszenie świątyni miało miejsce w duchowym sensie, gdyż będzie ono trwało do samego końca, osiąga swój punkt kulminacyjny w tym, co Jezus miał na ten temat do powiedzenia. Studiuj to, co powiedział Daniel, by zrozumieć. Przypatrzmy się świątyni. Zadajmy sobie pytanie, co oznaczała. I jak historia może nam wyjawić, czy została spustoszona? Co to oznacza? Ale nie dosłownie. Co to dosłownie oznaczało w sensie duchowym? Tak. Mamy tutaj model świątyni. Wejście wsparte na czterech słupach. Było to jedyne wejście. Nie można było wejść w innym miejscu. Wokół było przykryte białym płótnem. Biblia opisuje, co symbolizuje białe płótno. Jest to symbol sprawiedliwości świętych. Nie mamy własnej sprawiedliwości. Chrystus jest naszą sprawiedliwością. Oczywiste więc jest, że oznacza sprawiedliwość. Należy jednak przekroczyć wejście. A kto mówi o sobie jako o wejściu? Jezus. Jezus twierdził, że jest drzwiami. Tak więc przychodzisz do Ojca przez kogo? Przez Jezusa. Czy On tak powiedział? Tak. Czy oprócz Jezusa możesz przyjść do Ojca przez kogokolwiek poza Nim? Nie ma nikogo innego. Czy jesteś o tym przekonany? Ale w Kazachstanie papież powiedział całkiem inaczej, że wszystkie drogi prowadzą do nieba. Tak naprawdę powiedział, że wszystkie drogi prowadzą przez niego do Rzymu. Jest tak serdeczny, że otwiera wszystkim drzwi. Lecz Biblia mówi, że są tylko jedne drzwi i jest nimi Jezus. Wchodząc przez drzwi, od razu widzisz ołtarz całopalenia. Coś tam ginie, prawdopodobnie baranek. Skruszony grzesznik klęka i składa swoje winy na baranka. Nie musi na głos wyjawiać swoich przewinień. Kapłan nie musi słyszeć, co ma on do powiedzenia. Przekazuje swoje grzechy niewinnemu barankowi. Kogo reprezentuje baranek? Ponownie Jezusa. Mówiliśmy o tym tysiące razy, więc to uprośćmy. Musimy jednak wiedzieć, jak doszło do spustoszenia. Kapłan także był ubrany w biel, gdyż biel reprezentuje sprawiedliwość. Kogo uosabia? Chrystusa. Chrystus jest barankiem i kapłanem. Baranek ginie. Byłoby to niepocieszające, gdyby zginął kapłan. Mamy tu do czynienia z podwójnym znaczeniem. Baranek reprezentuje Chrystusa i umiera za grzechy, a kapłan, reprezentując Chrystusa, staje się pośrednikiem. Kapłan sam w sobie nie jest pośrednikiem, jest typem pośrednika, co jest bardzo ważne. To bardzo ważne. Nie jest to dosłowne, gdyż jest on typem, a duchowe. Według Biblii kapłanem jest ktoś, kto przynosi ofiarę i musi ją złożyć. Natomiast duchowny jest pasterzem, nauczycielem, ale nie kapłanem i nie ponosi wyrzeczeń. Zatrzymajmy się w tym miejscu. Ten mały baranek jest przywiązany rogami do ołtarza, czyli jest nierozerwalnie powiązany z ołtarzem i przy nim umiera. W relację z Chrystusem wchodzisz drzwiami, którymi jest On. Stoisz przed ołtarzem, który symbolizuje krzyż. Baranek reprezentuje Chrystusa i najwyższy kapłan reprezentuje Chrystusa. Kiedy przejdziesz przez ten proces, który nazywa się usprawiedliwieniem, to wchodząc przez drzwi, od razu jesteś otoczony białym płótnem. Czyli jesteś okryty sprawiedliwością, Jego sprawiedliwością. Wchodzisz do radości, która reprezentuje odrodzenie i Ducha Świętego. Stajesz się Bożym przedstawicielem Chrystusa, uczniem. Wchodzisz do miejsca najświętszego, w którym kapłan odprawiał ceremonię i gdzie znajdował się świecznik. Jezus powiedział, że jest światłością świata. To On jest tym świecznikiem. Według Księgi Objawienia głosi pośród świeczników, chodzi o kościoły, w początkowej części Objawienia. Był tam również stół na chleby pokładne, na nim prześny chleb, kadzidło i to, co przedstawia bezgrzesznego Chrystusa oraz Jego ciało, które za Ciebie oddał. Znajdował się tam także ołtarz kadzenia, przy którym najwyższy kapłan sprawował ceremonię. Symbolizowało to modlitwy świętych przyjmowane przez Boga za pośrednictwem Chrystusa. Tam następowało wejście do miejsca najświętszego, oddzielonego zasłoną. Ciekawe jest to, że najpierw było wejście, potem zasłona, a za nią druga zasłona, za którą znajdowała się Arka Przymierza. Omówiliśmy już, co się w niej znajdowało. Nie musimy więc przypominać o lasce Aarona, dzbanie z manną. Były tam też tablice z dziesięciorgiem przykazań, zapisane Bożym palcem. Nad nią znajdowała się przebłagalnia, a powyżej dwa anioły spoglądające na nią w skupieniu. Oto cały plan zbawienia. W jaki sposób udaję się przed oblicze Boga? Wchodzę wejściem, którym jest Chrystus, przyjmuję Jego ofiarę, otrzymuję Jego sprawiedliwość, którą jest usprawiedliwienie, staję się oczyszczony i upoważniony przez Ducha Świętego, aby stać się uczniem Chrystusa i Jego przedstawicielem, co może być uczynione przez chrzest. Tak, reprezentuje chrzest i oczyszczenie. Po czym przyjmuję światło Jezusa, czyli Boże Słowo. Twoje Słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce. Przez udział w Słowie angażuję się w zrozumienie charakteru Chrystusa, naśladując Jego charakter, uznając Jego wartości reprezentowane przez chleb pokładny. Za każdym razem, gdy mam udział w Jego chlebie, a jest to chleb prześny, inaczej powiedziawszy, nie mając działu w ciele Chrystusa, nie mam w nim udziału. A jeśli go uzewnętrzniam go bez grzechu, ponieważ nie ma tam zakwasu. Co więc to reprezentuje? Uświęcenie. Bez uświęcenia nie jest możliwe ujrzeć Boga. Nie mogę poprzestać na usprawiedliwieniu. Muszę przejść przez odrodzenie do uświęcenia. Modlitwy, które wznoszę do Boga, są przez Niego przyjmowane, a wszystkie grzechy, które wyznaję, zapisane w świątyni, gdyż rogi ołtarza ofiarnego są pomazane krwią. Tak więc jest to taki przysłowiowy twardy dysk z miliardami terabajtów, zawierającymi wszystkie wyznane grzechy. To tak jak w sądzie. Przypuśćmy, że jestem przestępcą, złodziejem, przyłapano mnie, idę do sądu, zostaję skazany i trafiam do więzienia. Odsiaduję wyrok, jestem wolny. Czy zapis grzechu nadal istnieje? Tak. Jeśli zostanę znowu przyłapany, wtedy zajrzą do akt i powiedzą, że zrobiłeś to i tamto, więc tym razem nie skorzystasz z żadnych łagodzących okoliczności i będzie to dla ciebie gorsze niż za pierwszym razem. Tak to działa. Zapis grzechu jest zarejestrowany, lecz ostatecznie zostanie oczyszczony. Świątynia zostanie oczyszczona z zapisów grzechu, co następuje w pozafiguralny dzień pojednania, po czym stajesz przed Bogiem oczyszczony, jakbyś nigdy nie zgrzeszył. Dziesięć przykazań reprezentujących Boże prawo jest zapisem Jego charakteru. Studiując Biblię, zauważysz, że każde z nich jest prawem. Prawem. Paweł informuje o tym raz za razem. I zobaczysz, że Bóg jest Bogiem, jest Bogiem, jest Bogiem. Dokładnie tak samo. Miłosierdzie chroni przed potępieniem ze strony prawa. A aniołowie spoglądają z podziwem na tron miłosierdzia, ponieważ kosztuje on cenę Syna Bożego. I skoro Bóg jest stuprocentową sprawiedliwością, to musi ona zostać wykonana. Sprawiedliwość domaga się życia grzesznika, czego zapłatą jest śmierć. Sprawiedliwości stało się zadość, gdy Jezus, jako część Trójcy i sam będąc Bogiem, to bardzo ważne, bierze na siebie grzechy całej ludzkości i płaci za nią cenę. Nie można usunąć skutków przestępstwa. Nie da się. Więc to On zapłacił cenę. Prawo obowiązuje. Nie można go znieść. Sprawiedliwość żąda śmierci. Sprawiedliwość jest zaspokojona. Teraz łaska i miłosierdzie mogą obfitować, gdyż skruszony grzesznik zapłacił cenę. Chodzi o drugą śmierć. Miłosierdzie jest bardzo ważne. Chroni przed potępieniem prawa, które słusznie powinno spaść na twoją głowę, lecz spadło na jego. Tutaj, w tym miejscu na placu, jest obszar, na którym umieszczano grzechy na jego głowie. Oto dlaczego, gdy nie wyznajesz Bogu swojego grzechu, miłosierdzie jest nieosiągalne i sam stajesz przed Bogiem. Tak jest. Teraz powinniśmy odpowiedzieć na niezwykle ważne pytanie. W jaki sposób została spustoszona świątynia? Weźmy pod uwagę system, który nazywa się rzymskim katolicyzmem. Gdy usunięte zostało pogaństwo, może dojść do wzrostu mocy małego rogu. Pogaństwo trzeba było usunąć z drogi. A gdy tak się stało, system antychrysta mógł się rozwijać. Czego dokonało? Zniszczyło przesłanie płynące ze świątyni. Spójrzmy na tę świątynię z perspektywy katolicyzmu. Czy drzwiami w katolicyzmie jest Jezus Chrystus? Nie, to Kościół. Czyli jesteś zbawiony przez Kościół. Bóg ma swój Kościół, lecz nie zbawia przez Niego. Kościół jest jak szpital, a On jest lekarzem. Wchodzisz drzwiami. Innymi słowy, jesteś zbawiony, wchodząc do Kościoła. Następnie musisz przyjąć sakramenty. Katolicyzm naucza, że Jezus nigdy za ciebie nie umarł. Nie zostałeś zbawiony krwią baranka, lecz poprzez posłuszeństwo Kościołowi oraz uczestniczeniu w sakramentach. Nazywając to inaczej, są to zasługi przez przyjmowanie sakramentów. Tym sposobem pozbywa się ołtarza. Ołtarz jest spustoszony, bo Jezus nigdy za ciebie nie umarł i był jedynie przykładem posłuszeństwa. Nigdy za ciebie nie umarł. Czy w rzeczywistości również drzwi nie zostały spustoszone przez zmianę ich na Kościół? Całkowicie. Każdy aspekt ulega zburzeniu. Tak więc drzwi są zburzone. Sprawiedliwość Chrystusa dłużej nie jest Jego sprawiedliwością. To Twoje dobre uczynki, Twoje posłuszeństwo. Białe płótno zostało unieważnione, tak samo baranek. Chrzest, będący odrodzeniem w sensie duchowym, został zamieniony na chrzest niemowląt, a to znaczy, że członkostwo w Kościele przyjmowane jest bez decyzji poznawczej. Cały trud jest unieważniony, jest bezwartościowy. Kto staje się światłem świata? Kościół. Kościół jest światłem świata. To on powie ci, co jest dobre, a co złe. To nie Jezus jest już światłem świata. To ciemność Kościoła. To władza nauczania prawdy wiary. Papież i biskupi formułują dla ciebie prawdę. Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce. Ależ nie, to katechizm napisany przez Kościół jest światłem dla twoich stóp i lampą na twojej drodze. I tego będziesz słuchał. Gdy zaś chodzi o uzewnętrznienie ciała Chrystusa, uczynią z niego bezustanną ofiarę. Kiedy Biblia mówi, jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani, to oni niszczą stół z chlebami pokładnymi. Jeśli chodzi o pośrednictwo, o ołtarz kadzenia, to najwyższy kapłan, Jezus, jest pośrednikiem. Ale nie. Tutaj duchowny staje się pośrednikiem. Musisz uzyskać przebaczenie swoich grzechów, a stanie się to poprzez pośrednika kapłana, a nie Chrystusa. A co z miejscem najświętszym? Pomiędzy świętym a najświętszym jest zasłona. Jezus powiedział, że reprezentuje ona jego ciało. Gdy skonał na krzyżu, zasłona została rozerwana od góry do dołu, wskazując na separację pomiędzy Żydami a poganami. Według tego, co napisał Paweł, przestała istnieć. Ewangelia jest dla całego świata. Weźmy Arkę Przymierza. Są w niej przykazania. Laska Aarona. Manna. Prawo jest zapisem Bożego charakteru, lecz tutaj zostało ono zmienione. Jest spustoszone. Jest spustoszone, gdyż łamiąc jedno z nich, łamiesz wszystkie. Oni usunęli drugie przykazanie, zmienili czwarte i przerobili całą resztę. Odrzucili wszelkie obietnice i wszystko, co nie pasowało Kościołowi. Całe poselstwo wynikające z przesłania świątyni i cały plan zbawienia zostały zmienione. To właśnie jest obrzydliwość. Nie ma wątpliwości. Można to zrozumieć tylko w ten sposób. A to czyni spustoszenie. Nie daje szansy na zbawienie. Kiedy wchodzę przez Chrystusa i jestem otoczony Jego sprawiedliwością, to czyją zasługą jest, że ją otrzymuję? Chrystusa. To nie moja zasługa. Otrzymałem ją dzięki wierze. To nie moja sprawiedliwość, lecz Jego sprawiedliwość. Kto w Kościele katolickim rozdaje zasługi? Papież. Papież rozdaje zasługi. Rozdziela je pomiędzy świętych, a nawet Chrystusa. Tak więc posiada taki skarbiec z zasługami. Wychodzi na to, że Chrystus nigdy za ciebie nie umarł. Nadal ponosisz karę za swoje grzechy. Dlatego też utworzono czyściec. W czyśćcu płacisz cenę za swoje grzechy. Kto w takim razie może okazać miłosierdzie i uwolnić cię od tej kary? Znowu papież. Papież może to uczynić. Zdarza się, że robi to podczas masowego odpustu, gdy swoją laską uderza w drzwi, aby się otworzyły, a dusze mogły wyjść z czyśćca. Tym, który udziela miłosierdzia i staje się miłosierdziem, jest tutaj papież. Tak więc, czy aniołowie nie spoglądają ze zdumieniem na papieża i jego cudowne miłosierdzie, którego udziela? Myślę, że to odrażające. To jest właśnie ta ohyda spustoszenia. Żadne lepsze określenie nie przychodzi mi do głowy. Gdyby istniało, to jestem przekonany, że Biblia by go użyła. To ohyda. Cały ten system jest odrażający. Martin, jeśli uczestniczysz choćby w niewielkim aspekcie obrzydliwości, to czy nie jesteś częścią jej całej? Oczywiście. Nie istnieje jedna część tej świątyni czy systemu, którą można by manipulować. To jest jak całościowe prawo Boże. Nie możesz manipulować planem zbawienia. Oni nie tylko manipulowali zbawieniem, lecz całkowicie je zniszczyli. Sprawili, że stało się opuszczone. Co oznacza słowo opuścić? Że nic z niego nie pozostało. Tak więc, skoro nic nie pozostało, a ty w to wchodzisz i wykonujesz najprostszą czynność, choćby pracę, praca jest następstwem decyzji wyznania grzechów i przyjęcia ofiary baranka. Więc musi to być świadoma decyzja dorosłego. Zamieńmy to na chrzest niemowląt, co wskazuje na zniszczenie części świątyni. Jeśli uznasz papiestwo za najwyższego kapłana chrześcijaństwa, to czy nie jest to zbezczeszczeniem świątyni? Niezaprzeczalnie. Głosząc futuryzm czy prefuturyzm, nie profanujesz świątyni? Tak. Czynisz to, usuwając Chrystusa z historii. Przenosisz go do przeszłości i do przyszłości. A ci biedni ludzie pośrodku tego wszystkiego nie wiedzą, w którą stronę się udać. To jest profanacja planu zbawienia. To bezczeszczenie świątyni. Jest spustoszona. Tak jak powiedziałeś, jakakolwiek organizacja kościelna lub ktokolwiek, kto uczestniczy w którymkolwiek z tych spustoszeń dokonanych przez Kościół Rzymski, tworzy jego część. Tworzy jego część i jest w poważnych tarapatach. Objawienie 3:18 to list do Laodycei. Jest to ostatni kościół na ziemi, który musi przekazać ludzkości końcowe przesłanie obejmujące poselstwo trzech aniołów z 14 rozdziału objawienia. A to faktycznie sprowadza cię z powrotem do pełnego przesłania dotyczącego świątyni. Nie wiążąc tego ze świątynią, pomijasz sedno i nie robisz tego, co mówi Biblia. A o czym napisał prorok Daniel, by czytelnik mógł to zrozumieć. W księdze Daniela, rozdział 12 i wiersz 9 jest napisane. On zaś odpowiedział, idź Danielu, bo słowa zostały ukryte i obłożone pieczęciami aż do końca czasu. A czas końca jest określony jako koniec czasów i pół czasu, czyli 1260 dni, dzień za rok, to 1260 lat. Jest to czas papieskiej supremacji. On zaś odpowiedział, idź Danielu, bo słowa zostały ukryte i obłożone pieczęciami aż do końca czasu. Dzieje się to więc kiedykolwiek, lecz po 1798 roku. Wielu ulegnie oczyszczeniu, wybieleniu, wypróbowaniu. Inaczej mówiąc, otrzymali sprawiedliwość Chrystusa i zostali wypróbowani. Ale przewrotni będą postępować przewrotnie i żaden z przewrotnych nie zrozumie tego, lecz roztropni zrozumieją. I werset 11. A od czasu, gdy zostanie zniesiona codzienna ofiara, zapanuje ohyda ziejąca pustką. Upłynie 1290 dni. O tym jest mowa w tym wersecie. Zobaczmy, co jest tu napisane. Ten kościół ostatków otrzymuje radę, więc musi być to coś ważnego. Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu oczyszczonego. Złoto to wiara i miłość. A miłość jest związana z przykazaniami. Abyś się wzbogacił i w białe szaty, abyś się oblukł. Jak widać, sprawiedliwość Chrystusa jest bardzo ważną kwestią w czasach końca. A nie ujawniła się haniebna twa nagość, i balsamu do namaszczenia Twych oczu, byś widział. To niezwykle ważne, byśmy to zrozumieli. Potrzebujemy złota, czyli wiary i miłości. Potrzebujemy białych szat, byśmy mogli się przyodziać, a nasza nagość nie była wyeksponowana. I potrzebujemy namaścić nasze oczy, by widzieć. Dzisiaj duża część tych, którzy stanowią nasze zbory, jest martwa w swych występkach i grzechach. Wchodzą i wychodzą niby drzwi wahadłowe. Przez całe lata w skupieniu słuchali najbardziej uroczystych, wzruszających serce praw, ale nie stosowali ich w życiu. Dlatego stają się coraz mniej wrażliwi na wysoką wartość prawdy. Wstrząsające świadectwa nagany i ostrzeżenia nie budzą w nich skruchy. Najsłodsze słowa, jakie płyną od Boga przez usta ludzkie, usprawiedliwienie przez wiarę i sprawiedliwość Chrystusa, nie budzą w nich żadnego odwzajemnienia miłości i wdzięczności. Chociaż niebiański kupiec rozkłada przed ich oczyma najbogatsze klejnoty wiary i miłości, chociaż zaprasza do kupienia u siebie złota wypróbowanego w ogniu, szat białych, które mogliby się ubrać, i maści na oczy, by przejrzeli, zatwardzają swoje serca przed nim i nie śpieszą wymienić swej letniości na miłość i gorliwość. Mimo że przyznają się do wiary, zapierają się pobożności. Jeżeli nadal będą trwać w tym stanie, Bóg ich odrzuci. Sami wyłączają siebie z rodziny niebieskiej.
Wow!
Brawo! To niezwykle ważna kwestia. To mocne słowa, lecz nadal zakorzenione w Słowie, więc nie można ich przekreślić. Powróćmy do świątyni. Nawiasem mówiąc, słowo opuszczone występuje w Biblii wiele razy, a najczęściej używa go Izajasz i Jeremiasz, jak również Daniel, który wymienia je 4 razy. U Jeremiasza 12:10 jest napisane: liczni pasterze zniszczyli moją winnicę, stratowali moją posiadłość, obrócili moje ulubione pole w dzikie pustkowie. Wielu pasterzy zniszczyło moją winnicę, mój kościół, stratowali moją posiadłość, podeptali moją świątynię. Moc, która miała powstać i sprawić, że świątynia zostanie spustoszona, myliła się. Widzieliśmy, jak tego dokonała. Ilu ludzi, którzy sprzeciwiali się poglądom rzymskim, zostało zabitych? Miliony, miliardy w ciągu stuleci. Mają oni na rękach więcej krwi niż jakakolwiek inna organizacja. Z tego powodu świętoszkowate jest stwierdzenie papieża: zapomnijmy o przeszłości i udawajmy, że jesteśmy święci, wyrzucając całą doktrynę za okno. Innymi słowy, zapowiadając dalsze deptanie świątyni. Jeremiasz 12:11 jest napisane: zamienili je na pełne żałoby od ludzi. To jasne, do czego się odnosi. Jest wobec mnie ono pustynią. Spustoszony jest cały kraj i nie ma nikogo, kto by wziął sobie to do serca. Dokładnie o tym czytaliśmy w cytowanej wypowiedzi. Łukasz 13:35 mówi: oto dom wasz tylko dla was pozostanie, albowiem powiadam wam, nie ujrzycie mnie, aż powiecie: błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie. W tym wersecie, Martinie, jest także wiele zagadnień, których nie rozpoznajemy. Na przykład, jeśli twój dom jest opuszczony, jest pusty, więc czego jest pozbawiony? Planu zbawienia i Chrystusa. Tak, nie ma w nim Chrystusa i nie ujrzą go aż do kiedy? Aż do końca. Gdy on powróci z wyrokiem. Dlaczego? Gdyż wyrzucili go z domu. Czy w Kazachstanie choć raz o nim wspomniano? Wyrzucono go z domu i nie zobaczą go, aż przyjdzie z wyrokiem. Nie ujrzą go. Dom jest opuszczony. Podeptali świątynię. Objawienie 17:16. A 10 rogów, które widziałeś, i bestia, ci nienawidzić będą nierządnicy i sprawią, że będzie spustoszona i naga i będą jedli jej ciało i spalą ją ogniem. Ostatecznie narody na świecie zrozumieją, że zostały oszukane przez system i zemszczą się na nim, gdy zdadzą sobie sprawę, że czeka ich zagłada. Ale będzie już za późno. Za późno. Objawienie 18:19. I rzucali proch sobie na głowy i wołali płacząc i żaląc się w słowach: biada, biada, bo wielka stolica, w której się wzbogacili wszyscy, co mają okręty na morzu, dzięki jej dostatkowi, przepadła w jednej godzinie. Czy w tym wszystkim zaangażowana jest ekonomia? Oczywiście. Musimy więc porozmawiać o tych wszystkich sprawach i zobaczyć, gdzie się znajdują, gdy odniesiemy historię oraz bieżące wydarzenia do tego, co dzieje się na świecie. To pasterze zniszczyli winnicę. Zmienili plan zbawienia. I nawet jeśli ich czyn byłby cząstkowy, to nadal mają w nim swój udział. Jeremiasz wspomina o narodzie żydowskim, o czasie, w którym Izrael miał być zniszczony. Ważne jest, by pamiętać, że ich dom pozostał opuszczony. Dlatego nie ma sensu spoglądać na Izrael jako literalny kraj, by ujrzeć czasy ostateczne. Tak robią ewangelicy, ale dom i tak jest opuszczony. Dlaczego? Gdyż wyrzucają z niego Chrystusa. I nawet jeśli niektórzy zakładają, że przyjmą go z powrotem, to nie będzie to ten sam Chrystus, lecz ten, który przyniesie wyzwolenie narodowe, ale nie wyzwolenie od grzechu. Wróg musi być zniszczony. Dlatego oni cały czas unieważniają przesłanie płynące ze świątyni, gdyż ciągle powracają do swojej tradycji. Powinniśmy jeszcze raz przyjrzeć się temu i zobaczyć, w jaki sposób to działa. Powróćmy do początkowego pytania. Jezus mówi o ohydzie spustoszenia przepowiedzianej przez proroka Daniela w liczbie pojedynczej, nie podając więcej niczego na ten temat. Do którego z tych odniesień nawiązuje Jezus? Niektóre z nich dotyczyły czegoś dosłownie. Na przykład proroctwo 70 tygodni, w którym mówi, że świątynia zostanie zniszczona. Słowo obrzydliwość i słowa z nią związane są typem, więc nie można ich rozdzielić. Musimy pod uwagę wziąć je wszystkie. Co w naszych czasach symbolizuje ohyda śmierci spustoszenia? Reprezentuje każdą formę chrześcijaństwa lub jakąkolwiek religię, która sprawia, że przesłanie płynące ze świątyni staje się nieważne. Ten, kto uczynił to dosłownie i prześladował tych, którzy mu się sprzeciwili, to było papiestwo. Tak. Kiedy Jezus mówi o tych rzeczach i o tym wersecie, gdy więc ujrzycie ohydę spustoszenia, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte, kto czyta, niech uważa. Analogicznym tekstem jest Łukasz 21:20. Skoro ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie jest bliskie. Jest to więc dosłowne proroctwo czasowe na tamte czasy. Gdy zobaczysz armię rzymską, okrążającą Jerozolimę, stojącą na miejscu świętym, miejsce święte było kilka stadiów poza miastem, jak czytamy w innym sprawozdaniu. Nehemiasz obwołał czysty obszar, na który nawet kupcy nie mogli wejść w szabat, aby wykonywać swoją pracę. Tak więc szabat był bardzo, bardzo ważny. To święte miejsce było oczyszczeniem kupców. Czy to nie interesujące? Mieli nie zbezcześcić szabatu. Jest to typ. Handlarze nie mogli bezcześcić szabatu w czasie końca. Mówimy dużo o wprowadzeniu ustawy niedzielnej i sprawach jej pokrewnych, gdzie chcą wprowadzić czterodniowy tydzień pracy. Jednakże ciekawe jest to, że firmy chcą udzielić wolnej środy czy czwartku, lecz nie soboty. To interesujące, ale nie zatrzymujemy się nad tym w tej chwili. Rozpatrując to w sensie dosłownym, kiedy ujrzysz, że nadchodzą, pozwól im uciec. Doszło do dwóch oblężeń. Podczas pierwszego Cestus otoczył miasto, po czym odszedł. Gdy widzisz Jerozolimę otoczoną przez wojska, nie możesz uciec. Po prostu za późno na to. Nastąpiła chwila wytchnienia, wycofanie wojsk rzymskich. Wtedy żydowscy fanatycy poszli za nimi i zabili wielu z nich, co spotkało się z oburzeniem Rzymian. Oczywistym było, że powrócą. Znak był taki. Oni tu byli, odeszli, uciekaj z miasta. Potem powrócili pod wodzą Tytusa i zniszczyli miasto. Ostatecznie zniszczenie nastąpiło w szabat. To bardzo interesujące. Szabat jest zawsze w coś wmieszany. Gdy stawiają swój sztandar, jak wygląda ich pogański znak, pod którym maszerowali? Jaki jest pogański symbol katolicyzmu? Niedziela. To niedziela. Sami mówią, niedziela jest znakiem naszego autorytetu. Kiedy zaczną wprowadzać ustawy niedzielne i otoczą lud Boży tym zagrożeniem, wtedy będzie to oznaczać, iż jesteś otoczony potęgą militarnej siły Rzymu, która może z nimi walczyć. Potem nadeszła odpłata. I od tego czasu aż do teraz trwa okres przejściowy. Gdy powrócą, będzie już za późno. Kiedy nastąpiło antytypowe pierwsze oblężenie? W 1888 roku. Prawo niedzielne miało zostać wprowadzone w Stanach Zjednoczonych, lecz zostało opóźnione lub wycofane po argumentach Alfonso Jonesa. Były one nie do odparcia, lecz powrócą. Od tego czasu, czyli od roku 1888, żyjemy w okresie pomiędzy dwoma oblężeniami. Po 1888 roku duch proroctwa mówi, że nadszedł czas na opuszczenie miast. Tak więc lud Boży ma opuścić miasta. Ale jest wielu, którzy nie słuchają wezwania. Tak naprawdę nigdy nie powinni znajdować się w miastach, lecz niektórzy z nich są tam. Jak więc się stamtąd wydostać? To ważne pytanie. Tak, szczególnie dla ludzi, którzy w nich utknęli. Niektórzy mówią, nie mogę wyjść. Inni muszą więc znaleźć sposób. Należy połączyć się z ludźmi, którzy mają takie nastawienie. Chcą stamtąd wyjść i prosić Boga, aby otworzył im drogę. Umożliwi to niektórym przygotowanie drogi, aby inni mogli nią pójść. Oczywiście, że można opuścić miasta w ostatniej chwili, gdyż znamy inny typ, którym jest Lot. Wyszedł w ostatniej sekundzie, ale było to dramatyczne przeżycie. Nie obeszło się bez ofiar. Była nią żona Lota. Nie jest to najlepsza droga, więc jeśli nie możesz wyjść w pojedynkę, poproś Boga, aby pomógł ci dołączyć do tych, którzy mają podobny sposób myślenia. Upewnij się, że istnieje właściwa ścieżka. Jednak gdy zauważysz to drugie oblężenie, pogan wznoszących sztandar niedzieli, to czy nie jest to ten moment? Tak, wyjście z miast. Wyjście z miast to jest to, co mamy uczynić. Kto jest zaangażowany w tej armii? cały ruch ekumeniczny, cały świat. Królowie oddają swoją władzę bestii, zaangażowani są duchowni, którzy deptali świątynię. Każdy, kto miał swój udział w ohydzie spustoszenia. Kim są ci, którzy powinni o tym wiedzieć i ostrzec świat? To Laodycea. A ona, na nieszczęście, co robi? Śpi. Kim są ci, którzy powinni przekrzyczeć ją najgłośniejszym głosem, jakiego tylko mogą użyć? To sprawiedliwi Chrystusa. Mam ochotę, aby wziąć moją Biblię i przeczytać list do Laodycei. Zróbmy tak. Otwórzmy list do Laodycei, ale zaraz mi powiesz, że nie ma takiego Biblii. A ja się z tym nie zgodzę i powiem, że tak istnieje. Przejdźmy do listu do Kolosan. Przypomnij sobie, że Daniel zapisał, iż żaden niegodziwy go nie zrozumie, prócz mądrych. List do Kolosan 4,16 mówi, a skoro list zostanie u was odczytany, postarajcie się, by odczytano go też w kościele w Laodycei. Tak więc list do Kolosan jest listem do Laodycei. Odnosi się do innego listu, który, co oczywiste, zaginął, więc to jedyny list, który pozostał Laodycejczykom. O czym powinniśmy wiedzieć na temat czasów końca? Rozdział pierwszy, od wersetu 9 aż do wersetu 17.
W mojej Biblii to jest bold face
of
chapter 1.
Jest zaznaczony w mojej Biblii grubszą czcionką, co oznacza ważny paragraf. Przeczytajmy go. Przeto i my, od dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy za was się modlić i prosić Boga, abyście doszli do pełnego poznania Jego woli w całej mądrości i duchowym zrozumieniu.
But the wise, says Daniel, will understand. So he wants us to have knowledge.
Chce, byśmy poznali Jego wolę i tego potrzebujemy.
And spiritual understanding. We need that.
That you might abyście już postępowali w sposób godny Pana, w pełni Mu się podobając, wydając owoc wszelkich dobrych czynów i rosnąc przez głębsze poznanie Boga. Niech moc Jego chwały w pełni was umacnia do okazywania wszelkiego rodzaju cierpliwości i stałości, czyli w uświęceniu. Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechu. Czy jest to element katolickiego poselstwa dotyczącego świątyni? Nie. To część przesłania ze świątyni dotycząca zbawienia przez krew. Katolicy wypierają się znaczenia krwi. Uznając głowę katolicyzmu za przywódcę, stajesz się częścią obrzydliwości. W którym mamy odkupienie przez krew Jego, to jest odpuszczenie grzechu. Jeśli temu zaprzeczasz, stajesz się częścią obrzydliwości. To Jezus wybacza grzechy, nikt inny. Z kim więc mamy do czynienia, gdy mówimy tu o Jezusie Chrystusie? Jest On obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Kim On jest? To Bóg. Odrzucenie boskości Boga, usunięcie Chrystusa jest jednoznaczne z dewastacją domu, z opuszczeniem. I On jest głową ciała Kościoła. On jest początkiem pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Kim jest? Stwórcą. Zaprzeczając temu, stajesz się osamotniony, gdyż odmawiasz swojemu źródłu życia i faktycznie to wyrzuciłeś go przez okno. Tak się stało w Kazachstanie. Czy wspomniano o nim choć raz? Dom jest zdewastowany i każdy, kto podpisał ten dokument, jest zdewastowany. I on jest głową ciała. Kto siedział w bieli? Papież. Przewodnicząc ceremonii otwarcia i zamknięcia. Martin? Spustoszenie. I każdy, kto lgnie do tego, przechodzi na stronę ekumenizmu lub staje się jego częścią. I on jest głową ciała Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Czy miał on jakieś pierwszeństwo w Kazachstanie? Żadnego. Spustoszenie. Przeczytajmy nieco dalej dla jasności i upewnienia. Zechciał bowiem Bóg, aby w nim zamieszkała cała pełnia, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą, przez Niego i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach. Czy nie jest to jasne? Czytając to w ten sposób, nie można zaprzeczyć boskości Chrystusa. Ostatni Kościół na ziemi musi głosić odkupienie przez Jego krew i sprawiedliwość, uświęcenie, usprawiedliwienie. Werset 21. I was, którzy byliście niegdyś obcymi dla Boga i Jego wrogami przez sposób myślenia i wasze złe czyny, teraz znów pojednał w doczesnym Jego ciele przez śmierć. Czy On umarł za ciebie? Tak. Jak więc mogą bezcześcić świątynię, głosząc coś przeciwnego? Jeśli zobaczysz, kto został opisany w poprzednich wersetach, ujrzysz, kim był ten, który umarł w ciele. Bóg. Nie ma wątpliwości, że nie możesz temu zaprzeczyć. I dalej jest napisane. W doczesnym Jego ciele przez śmierć, by stawić was wobec siebie jako świętych i nieskalanych i nienagannych, bylebyście tylko trwali w wierze, ugruntowani i stateczni, a nie chwiejący się w nadziei właściwej dla Ewangelii. Czy ich współczesne przesłanie płynące ze świątyni nie oddala cię od nadziei Ewangelii? Tak, niezaprzeczalnie oddala cię od nadziei zawartej w Ewangelii. Przejdźmy do rozdziału drugiego. To także oddala cię od sądu i kiedy on powraca z nagrodą, oni również temu zdarzeniu zaprzeczają. Tak, i nie zobaczą go, dopóki nie wróci z nagrodą, której nie chcą. Rozdział drugi. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielką walkę toczy o was, o tych, którzy są w Laodycei, i o tych wszystkich, którzy nie widzieli mnie osobiście, aby ich serca doznały pokrzepienia, aby zostali w miłości pouczeni ku osiągnięciu całego bogactwa pełni zrozumienia, ku głębszemu poznaniu tajemnicy Boga, to jest Chrystusa. W Nim wszystkie skarby mądrości i wiedzy są ukryte. Czy papież nie ma skarbca? Tak. To zasługi. Czy należą do Niego, czy są oparte na milionach świętych, których zamordowano, bo się z nimi nie zgadzali? To bardzo poważna kwestia. Czytajmy dalej. Od wersetu 8. Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą czym oszustwem opartą na ludzkiej tylko tradycji. Czy papiestwo nie mówi, że tradycje są kontekstem, w którym wszystko powinno być interpretowane? Ważniejsze niż Biblia. Biblia nazywa to oszustwem opartym na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. W Nim bowiem mieszka cała pełnia, bóstwo na sposób ciała. A ty wykluczasz go z dyskusji ze względu na kompromis i braterską miłość. Werset 11 mówi, i w Nim też otrzymaliście obrzezanie, nie z ręki ludzkiej, lecz Chrystusowe obrzezanie, polegające na zupełnym wyzuciu się z ciała grzesznego. Po czym następuje to ważne oświadczenie w wersecie 14. Skreślił zapis dłużny obciążający nas nakazami. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem. Usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża. I werset 16. Niechaj więc nikt o was nie wydaje sądu co do jedzenia i picia, bądź w sprawie święta czy nowiu czy szabatu. Są to tylko cienie spraw przyszłych, a rzeczywistość należy do Chrystusa. Niechaj was nikt nie odsądza od nagrody, zamiłowany w uniżaniu siebie i przesadnej czci aniołów. Kult demonów, dom demonów.
Martin, Laodicea.
Musi być absolutnie jasne, o czym mówi prawo. Mówi o ceremonialnym cieniu rzeczy przyszłych. Prawo nigdy nie było cieniem 10 przekazań. Nigdy nie było cieniem rzeczy przyszłych. Jest to zapis jego charakteru, jeśli miałoby to wskazywać na stworzenie. Lecz to wskazuje na Chrystusa. Dotyczy także szabatów ceremonialnych, które kierowały na służbę i zadośćuczynienie Chrystusa. Tak więc to wszystko jest bardzo, bardzo ważne i oczywiście jak żyć życiem chrześcijańskim i tak dalej. Zasadniczo jest to list do Laodycei, jak wiedzieliśmy, gdyż w wersecie 16 mówi, że czwarty rozdział musi być czytany dla Laodycejczyków. Co więc powinni zrozumieć? Muszą zrozumieć wyższość Chrystusa. Wszystko, cokolwiek zaniża jego wyższość, powinno być odrzucone. Wszystko, cokolwiek pozostawia go poza, jest spustoszeniem domu i nie stawiam go w miejscu, w jakim powinien być, czyli jako Boga. Czy muszą rozumieć sprawiedliwość przez wiarę? Jeśli jej nie uwzględniają, nie dostąpią zbawienia. Czy muszą zrozumieć prawo ceremonialne, typ i antytyp? Oczywiście. Jeśli nie, przypatrz się literalnemu Izraelowi, a to byłoby mylne. Ale spoglądając na literalny Izrael dzisiaj i myśląc, że Bóg zbawi literalnego Izraelitę, Izrael lekceważy słowa dotyczące spustoszenia twojego domu. Zostałeś wszczepiony. Jeśli nie wrócisz do Chrystusa, pozostaniesz osamotniony. Mamy unikać podziału. Czy jednak czynimy to w Laodycei? Nie. Nie. Powinniśmy unikać próżnych filozofii. A może dobrze się z nimi czujemy? Ludzkie nakazy. Czy myślimy, że uczynki mogą być ważniejsze niż zbawienie przez wiarę? Te wszystkie rzeczy znajdują się w tym liście do Laodycejczyków, do Kolosan. Gdy więc ujrzycie ohydę spustoszenia, o której mówi prorok Daniel, gdy sztandar Rzymu zostanie podniesiony, okrążając lud Boży i wywierając na niego presję, wiesz, że czas jest bliski. Kto czyta, niech uważa. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry. Inaczej mówiąc, opuszczajcie miasta. Czas nadszedł. Skoro ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie jest bliskie. Jesteśmy w tym miejscu. Zdecydowanie tak. Tak jak w naszym tytule. Czy słyszysz odgłos wrzawy? Słyszę odgłos zbliżającej się armii rzymskiej i jest to armia opustoszała, pozbawiona Chrystusa. Każdy, kto dołączy do niej lub uczestniczy w jakiejkolwiek formie i stylu w tej obrzydliwości, nie ujrzy Chrystusa, dopóki Jezus nie powróci z odpłatą. A niektórzy otrzymają nagrodę zgodnie ze swoimi uczynkami. Módlmy się. Ojcze niebiański, jest to bardzo poważny temat i modlę się, byś udzielił mądrości i zrozumienia zgodnie z Twoją obietnicą. Proszę w imieniu Jezusa. Amen. Wychwalamy naszego prawdziwego Zbawcę Jezusa Chrystusa za Jego łaskę i miłosierdzie oraz przywilej pracowania w Jego winnicy, by docierać do dusz i przygotowywać je na rychłe nadejście Jego Królestwa.